Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju. Podręcznik akademicki. Redakcja naukowa. Adam Drosik, Dorota Heidrich, Magdalena Ratajczak. Część pierwsza. Zagadnienia wprowadzające do problematyki zrównoważonego rozwoju. Rozdział pierwszy. Zrównoważony rozwój, pojęcie i geneza. Autorka Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz. Koncepcja zrównoważonego, stałego i samopodtrzymującego rozwoju, Sustainable Development, powstała w wyniku rosnącej refleksji nad charakterem relacji człowieka i środowiska. Sustainable nie ma jednoznacznego tłumaczenia na język polski. Określenie to odnosi się do czegoś trwałego, kontynuowanego na stabilnym, dotychczasowym poziomie, utrzymującym zrównoważony stan. W języku polskim w odniesieniu do kategorii Sustainable Development stosuje się najczęściej tłumaczenie zrównoważony rozwój, choć w literaturze pojawiają się także określenia samopodtrzymujący i trwały rozwój czy ekorozwój. To ostatnie występuje aktualnie dość rzadko. Niektórzy badacze wskazują, że jest ono mylące, gdyż zawęża znaczenie zrównoważonego rozwoju do aspektów ekologicznych. Założenia koncepcji w obecnie znanej formie zostały sformułowane w latach 80. XX wieku w reakcji na zaniepokojenie skutkami ubocznymi w środowisku i społeczeństwie wywołanymi przez rozwój gospodarczy. Postulaty i sposoby postrzegania wyzwań dla ludzkości, które mieszczą się w tej koncepcji, zaczęły być popularne już w połowie XX wieku. Samo określenie zrównoważony rozwój prawdopodobnie po raz pierwszy zostało użyte przez Barbarę Ward pod koniec lat 60. XX wieku, która w ten sposób chciała ująć w jednym terminie pogląd, że rozwój społeczno-ekonomiczny i ochrona środowiska muszą być wdrażane łącznie. Ward była brytyjską ekonomistką, pisarką i dziennikarką, która zajmowała się problemami krajów rozwijających się. Wzywała zachodnie rządy do podzielenia się swoim dobrobytem z resztą świata. W latach 60. XX wieku zwróciła uwagę na znaczenie kwestii środowiskowych w problematyce rozwojowej. Utworzyła International Institute for Environment and Development, IIED, jedną z pierwszych organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką środowiska naturalnego i rozwoju społeczno-gospodarczego. Znaczenie polityczne koncepcji nadał opublikowany w 1987 roku raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju Nasza Wspólna Przyszłość, Our Common Future, powszechnie znany jako raport Brundtland. W raporcie tym dokonano diagnozy najważniejszych wyzwań rozwojowych dla ludzkości oraz sformułowano wezwanie do podjęcia działań, by dalszy rozwój gospodarczy uzyskał nowe wymiary i cechy, dzięki którym stanie się wspierający, trwały i samopodtrzymujący. Raport tym samym wprowadził termin zrównoważony rozwój do agendy politycznej, określając jednak jedynie ogólne ramy jego realizacji. Doprecyzowanie koncepcji, a zwłaszcza sformułowanie programów i jej implementacji, nastąpiło w kolejnych latach. W pierwszej kolejności była to Agenda 21, przyjęta w czerwcu 1992 roku na Światowej Konferencji w Rio de Janeiro na temat środowiska i rozwoju, znanej pod nazwą Szczyt Ziemi. W ramach debat postawiono niejako znak równości między czynnikiem środowiskowym i rozwojem społeczno-gospodarczym. Kolejnym krokiem milowym dla konceptualizacji zrównoważonego rozwoju było przyjęcie w 2000 roku na szczycie milenijnym przez ONZ milenijnych celów rozwoju, stanowiących plan działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w latach 2000-2015. Po zakończeniu okresu ich realizacji w 2015 roku ONZ przyjęła agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, a w jej ramach ustanowiła cele zrównoważonego rozwoju, będące planem i zarazem punktem odniesienia do działań, które mają wprowadzić ludzkość na ścieżkę zrównoważonego rozwoju. Inspiracji dla koncepcji zrównoważonego rozwoju można poszukiwać głównie w latach 60. XX wieku, kiedy w debacie publicznej pojawił się temat konsekwencji oddziaływania człowieka, zwłaszcza jego aktywności gospodarczej, na środowisko przyrodnicze. Drugim istotnym wątkiem była dyskusja nad charakterem i ograniczeniami rozwoju, w której zwrócono uwagę na wyzwania związane z godzeniem celów gospodarczych, społecznych i przyrodniczych. Założenia zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój to koncepcja normatywna, wyraża bowiem wizję, w jaki sposób ludzkość powinna realizować swój rozwój. Jest to też koncepcja wieloznaczna, pozostawiająca wiele przestrzeni do interpretacji i różnych sposobów rozumienia jej założeń. Bywa opisywana w kategoriach etycznych, sprawiedliwości politycznej, ekonomicznej, społecznej, międzygeneracyjnej, przyrodniczej i tym podobnych. Przede wszystkim jednak traktuje się ją jako program rozwojowy, stanowiący podstawy formułowanych przez różne podmioty agend i strategii działania. Najbardziej klasyczną definicją zrównoważonego rozwoju jest ta zawarta w raporcie Brundtland, w którym wyrażono przekonanie, że ludzkość potrafi zadbać o to, aby jej rozwój był zrównoważony. Oznacza to taki rozwój, który by zaspokajał potrzeby obecnych pokoleń bez pomniejszania możliwości zaspokajania swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia. W raporcie uznano, że powinien on być realizowany poprzez integrowanie działań w trzech kluczowych obszarach. Wzrostu gospodarczego, połączonego z równomiernym podziałem korzyści. Rozwoju społecznego, opartego na sprawiedliwości społecznej oraz ochrony zasobów naturalnych i środowiska. W późniejszym okresie idea zrównoważonego rozwoju zaczęła być postrzegana jako kompromis między celami określonymi w trzech wymiarach – środowiskowym, ekologicznym, gospodarczym i społecznym, stanowiącymi o dobrobycie obecnych i przyszłych pokoleń. Wymiar ekonomiczny wyraża się w dążeniu do zaspokojenia aktualnych potrzeb przy równoczesnym zabezpieczeniu zasobów koniecznych do sprostania potrzebom przyszłych pokoleń – kapitału naturalnego, materialnego, wytworzonego przez człowieka, intelektualnego i społecznego. W wymiarze ekologicznym dąży się do ustalenia granic systemu przyrodniczego dla działań człowieka oraz ich nieprzekraczania. Natomiast wymiar społeczny utożsamia się z uzyskaniem zdolności rozwiązywania głównych problemów społecznych. Raport nie dawał wyraźnych wytycznych, w jaki sposób wzajemne relacje pomiędzy przywołanymi wymiarami powinny być kształtowane. Stąd też pojawiły się różne podejścia do tego zagadnienia. Jedno z pierwszych wskazywało, że zrównoważony rozwój można osiągać poprzez realizację celów wyznaczonych w trzech wymiarach, stanowiących jego filary. W kolejnych latach zaczęto bardziej akcentować wzajemne oddziaływania pomiędzy wymiarem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Popularne jest też spojrzenie koncentrujące się na konieczności balansowania pomiędzy celami w trzech wymiarach i gotowości do niwelowania nierównowagi wynikającej z nadawania nadmiernego znaczenia jednemu z nich. Najczęściej celom w wymiarze gospodarczym kosztem innych, to jest celów w wymiarze społecznym i przyrodniczym. Część rozważań starających się doprecyzować rozumienie zrównoważonego rozwoju dotyczy też dylematów, jak mają wyglądać stabilność, trwałość i ciągłość rozwoju. To ujęcie koncentruje się na aspekcie czasowym rozwoju. W raporcie Brundtland wskazano, że należy uwzględnić spojrzenie długoterminowe, wykraczające poza perspektywę jednej generacji, co pozwala dostrzec i uwzględnić potencjalne skutki obecnych decyzji i działań dla kolejnych pokoleń oraz środowiska przyrodniczego. Najogólniej rzecz biorąc, z różnych podejść i definicji można wyodrębnić następujące wspólne, najważniejsze założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. 1. Podejście to stanowi wyzwanie dla konwencjonalnego, popularnego w XX wieku sposobu myślenia i działań w zakresie rozwoju gospodarczego, kwestii społecznych i środowiska przyrodniczego. Zajmuje się dobrostanem zarówno długoterminowym, jak i krótkoterminowym. 2. Opiera się na woli pozostawienia przyszłym pokoleniom zadowalających warunków życia. 3. Jest koncepcją kompleksową, gdyż zwraca uwagę na powiązania i współzależności oraz łączy społeczny i ekonomiczny wymiar działalności człowieka ze stanem środowiska naturalnego. 4. odnosi się do otwartego i ciągłego procesu, a nie do jednego stanu. 5. Jest to też podejście wielopoziomowe i inkluzywne, a ponadto koncepcja uniwersalna, jeżeli chodzi o cel, bo proponuje wspólne rozwiązania dotyczące wszystkich i całego świata. Równocześnie zakłada, że środki do ich realizacji powinny być dostosowane do lokalnych warunków, a w sam proces powinny być zaangażowane różne podmioty – ludzie, organizacje społeczne, świat biznesu, organizacje międzynarodowe czy państwa. Inspiracje dla zrównoważonego rozwoju w myśleniu o rozwoju. W połowie XX wieku uwaga świata zachodniego skupiła się na odbudowie gospodarczej po II wojnie światowej i pogłębiającym się podziale zimnowojennym. Wierzono, że kluczem do dobrobytu jest rozwój w wyniku intensywnej industrializacji i modernizacji. W latach 60. XX wieku szczególną popularność zyskał model rozwoju Rostoła, w którym założono, że wszystkie państwa podążają po tej samej ścieżce rozwoju, tylko znajdują się na jej różnych etapach. Dla wszystkich ostatecznym celem jest przejście od tradycyjnego społeczeństwa opartego na rolnictwie do społeczeństwa nowoczesnego, zurbanizowanego i uprzemysłowionego. Walt Whitman Rostow uważał, że gospodarka w najwyższym stadium rozwoju, charakteryzująca się masową produkcją i konsumpcjonizmem, staje się możliwa tylko wtedy, gdy funkcjonuje w systemie kapitalistycznym. Kraje słabo rozwinięte, chcąc osiągnąć dobrobyt, miały więc niejako dogonić Zachód poprzez powielanie rozwiązań modernizacyjnych i wejście na ścieżkę intensywnej industrializacji. Rozwój postrzegano linearnie, a niedorozwój traktowano jako początkowy etap, który bardziej rozwinięte kraje Zachodu miały już dawno za sobą. Zadaniem rządów i instytucji międzynarodowych stało się takie stymulowanie gospodarek, by dążyły do dalszego uprzemysłowienia i modernizacji. Teza modernizacyjna, prezentowana m.in. w modelu Rostowa, dominowała w głównych teoriach rozwoju ekonomicznego aż do wczesnych lat 70. XX wieku. Optymistyczne założenie, że niedorozwój wynika z wewnętrznych ograniczeń, przekładało się na przekonanie, wedle którego wystarczy transfer finansów, technologii i doświadczeń z krajów rozwiniętych, aby problem zlikwidować. Zgodnie z tym przekonaniem, realizowane wówczas projekty rozwojowe wspierały przede wszystkim modernizację infrastruktury, przemysłu oraz rolnictwa w kierunku skali masowej. Nie przejmowano się specjalnie ich wpływem na środowisko. Priorytetem stało się jak najszybsze osiągnięcie wzrostu, a potencjalne koszty społeczne czy ekologiczne odkładano do ewentualnego rozwiązania w późniejszym okresie. W efekcie, w latach 70. XX wieku, co prawda można było wykazać ogólny przyrost rozwoju gospodarczego, zwłaszcza mierzonego przyrostem produktu krajowego brutto, PKB. Jednak towarzyszące mu pogłębienie nierówności rozwojowych, zarówno pomiędzy krajami, jak i wewnątrz nich, podawały w wątpliwość sens takich działań. Innymi słowy, uwidaczniał się ogólny wzrost bogactwa, które jednak nie było równomiernie rozłożone. Ponadto nieograniczony wzrost gospodarczy stanął pod znakiem zapytania ze względu na uświadomienie sobie ograniczoności zasobów naturalnych niezbędnych do dalszego rozwoju. W roku 1973 grupa ekspertów Klubu Rzymskiego opublikowała raport pod tytułem Granice wzrostu – Limits of Growth. W latach 70. XX wieku do głosu doszli też naukowcy z krajów rozwijających się, zwłaszcza z regionu Ameryki Łacińskiej, którzy krytykowali dotychczasowe zachodniocentryczne podejście do rozwoju. Tacy badacze jak Raoul Prebisch czy André Gunder-Frank, przedstawiciele Szkoły Zależności, analizując różnice w poziomie rozwoju i dysproporcji w jego dystrybucji, uznali, że to strukturalne zależności pomiędzy regionami rozwiniętymi i rozwijającymi się przede wszystkim kształtują możliwości rozwojowe poszczególnych obszarów. Przekonywali, że teorie wzrostu opisujące ten proces w krajach wysoko uprzemysłowionych mają ograniczone zastosowanie do procesów gospodarczych przebiegających w większości krajów całego globu. Z kolei różnice w poziomie rozwoju nie są dowodem na niedostatecznie wystarczające zaangażowanie w modernizację, tylko wynikiem charakteru stosunków ekonomicznych między krajami wysoko uprzemysłowionymi a krajami rozwijającymi się. Te ostatnie, pozostając w zależności od krajów wysoko uprzemysłowionych, są bowiem przez nie eksploatowane, wyzyskiwane. Układ ten, w przekonaniu autorów koncepcji, wynikał z uwarunkowań historycznych i politycznych, na przykład powiązań kolonialnych, w wyniku czego w podejściu tym uznano, że to wzrost gospodarczy państw wysoko uprzemysłowionych, oparty na wyzysku, nie jest wzorcem do naśladowania, a co więcej, stanowi przeszkodę w rozwoju państw rozwijających się. Ostatecznie w kolejnych latach okazało się, że teoria zależności nie może dać jasnych odpowiedzi, w jaki sposób zarządzać rozwojem. Zaczęła być też krytykowana za kładzenie zbyt dużego nacisku na rolę zewnętrznych struktur gospodarczych w kształtowaniu rozwoju. Poważny kryzys zadłużeniowy, który wybuchł w 1982 roku i objął prawie wszystkie kraje Ameryki Łacińskiej, znaczną część krajów Afryki i środkowej Europy, podważył dotychczasowe myślenie o warunkach rozwoju i sposobach jego realizacji. W wielu krajach rozwijających się uprzednie osiągnięcia rozwojowe zostały utracone lub uległy odwróceniu. W efekcie lata 80. XX wieku zaczęto nazywać straconą dekadą dla rozwoju. Był to moment, w którym w debacie publicznej zaczęto mocno krytykować dotychczasowe koncepcje rozwoju. Zwrócono się w kierunku neoliberalnych koncepcji rozwoju, które uznano za atrakcyjny program ratunkowy dla gospodarki światowej. Ich założenia stały się podstawą dla programów ratunkowych w ramach projektów rozwojowych, oferowanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Programy dostosowania strukturalnego, Structural Adjustment Programs, SAP, przygotowane przez te instytucje dla zadłużonych krajów rozwijających się, opierały się głównie na obowiązku liberalizacji gospodarki w zamian za wsparcie finansowe i pomoc wyjścia z kryzysu. Zbiór zaleceń początkowo implementowanych w państwach Ameryki Łacińskiej w tych programach z biegiem czasu zaczęto określać jako konsensus waszyngtoński. Sprowadzał się z grubsza rzecz biorąc do bezwzględnego obowiązku wprowadzenia dyscypliny finansowej, prywatyzacji, deregulacji i liberalizacji handlu. W przypadku wielu państw zastosowanie zasad konsensusu waszyngtońskiego bez dostosowania do indywidualnych realiów gospodarczych i społecznych nie tylko nie pomogło, ale wręcz pogłębiło ich problemy rozwojowe, co z czasem spotkało się z ostrą krytyką. Dała ona swój wyraz we wzroście popularności podejścia postrozwojowego, uznającego, że rozwój to w zasadzie sposób myślenia i zestaw praktyk, poprzez które ubogie kraje, poddawane nieuniknionym programom rozwojowym, stały się w zasadzie zależne, oddawały nad sobą kontrolę, jak również w licznych protestach społecznych lat 90. XX wieku. Szkoła postrozwojowa była co prawda krytykowana za nadmierną koncentrację na najgorszych aspektach i błędach rozwojowych minionych dekad. Jednak dzięki niej utwierdzano się w przekonaniu, jak ważne jest zrozumienie różnic i różnorodności oraz wielorakich dróg i wzorców rozwoju, które stanowią kluczowe zasady przechodzenia do procesów bardziej zrównoważonego rozwoju. W tym czasie pojawił się też alternatywny paradygmat – rozwój ludzki, human development, wedle którego najważniejsza jest jakość życia większości ludzi, a nie gospodarka sama w sobie. Podejście to wpłynęło na opracowanie w ramach ONZ koncepcji prawa do rozwoju jako niezbywalnego prawa człowieka. Na upowszechnienie koncepcji miały wpływ prace noblisty Amartyi Kumara Sena, związanego w tym czasie z ONZ. Jedną z najbardziej znanych jego publikacji na ten temat jest wydana w 1999 roku książka Rozwój i wolność – Development as Freedom. Koncepcja została też politycznie wyrażona między innymi w deklaracji ONZ o prawie do rozwoju z 1986 roku. Inspiracje dla zrównoważonego rozwoju w myśleniu o środowisku przyrodniczym – od ochrony przyrody do ekologii. Choć lata 50. i 60. XX wieku upłynęły pod znakiem promocji wzrostu gospodarczego poprzez intensywną industrializację, to optymistyczny obraz zaburzały liczne doniesienia o jego ubocznych skutkach, które przyjmowały postać nie tylko problemów społecznych, ale także katastrof ekologicznych i zakłóceń w równowadze środowiska przyrodniczego. Smog w Londynie, zatrucie rtęcią zatoki Minamata czy zatrucie kadmem pól ryżowych Japonii były wydarzeniami, które wstrząsnęły opinią publiczną i przyczyniły się do ekologicznego przebudzenia, polegającego na uświadomieniu sobie przez szerokie kręgi społeczne, że występuje zależność między człowiekiem a jego środowiskiem przyrodniczym, zaś panowanie człowieka nad przyrodą ma swoją cenę. To przebudzenie wsparte zostało przez nowy nurt filozofii środowiskowej – ekofilozofię. Podważała ona klasyczne, antropocentryczne myślenie stawiające człowieka w pierwszoplanowej roli panującego nad światem, a proponowała ekocentr – uznanie, że człowiek nie egzystuje wbrew, ponad czy obok przyrody, ale w niej, pozostając ze światem w symbiozie. Przykładem podejścia w duchu ekocentrycznym jest hipoteza Gai sformułowana przez Jamesa Lovelocka w latach 70. XX wieku, a popularna do obecnych czasów. Wedle niej ożywione i nieożywione elementy środowiska Ziemi tworzą jeden system, nazwany przez Lovelocka Gaią, który działa jak jeden organizm, aby zachować optymalne warunki do życia. Ziemia reaguje na zmiany panujących warunków i dostosowuje się do nich tak, aby nadal mogło rozwijać się życie. Ekologiczne przebudzenie przyjęło też bardziej radykalne formy, traktujące człowieka jako szkodnika. Głęboka ekologia, której inicjatorem był norweski filozof Arne Naes, odrzucała antropocentryczną wizję świata, której cel nadrzędny stanowią zdrowie i zamożność mieszkańców krajów rozwiniętych, na rzecz ekologicznego równouprawnienia wszystkich organizmów żywych. Problematyka ochrony środowiska stopniowo zyskiwała coraz większe znaczenie polityczne. W 1969 roku ówczesny sekretarz generalny ONZ Situ Utant przedstawił raport Człowiek i jego środowisko – The Problems of Human Environment, zaś w 1972 roku w Sztokholmie zorganizowano pod egidą ONZ pierwszą konferencję dotyczącą środowiska przyrodniczego Ziemi, podczas której przyjęto dokumenty istotne dla aksjologicznego, prawnego i instytucjonalnego rozwoju myślenia OZR. Problemem stały się kwestie ochrony środowiska. Wyraźnie zarysowała się też rozbieżność między priorytetami, możliwościami i ograniczeniami formułowanymi przez kraje bogatego Zachodu i kraje rozwijające się. Indira Gandhi, reprezentująca na konferencji Indie, była jedną z osób, które zwracały uwagę na ten problem. Gandhi w swoim przemówieniu wskazywała na ograniczenia możliwości ochrony środowiska wynikające z ubóstwa. Nie chcemy dalej zubażać środowiska, a jednak nie możemy ani na chwilę zapomnieć o ponurym ubóstwie dużej liczby ludzi. Czyż ubóstwo i potrzeby nie są największymi trucicielami? Ta rozbieżność stała się tematem dalszych dyskusji i prac nad istotą rozwoju i jego wyzwaniami w krajach wysoko uprzemysłowionych i rozwijających się oraz specyfiką środowiska naturalnego w różnych częściach świata. W pewnym sensie odnieśli się do niej również autorzy przyjętego w 1984 roku raportu Światowej Komisji od nazwiska jej przewodniczącej zwanej Komisją Brundtland – Nasza wspólna przyszłość – Our Common Future. Materiały uzupełniające rozdział. Pełne materiały wraz z grafikami, reportażami i odesłaniem do źródeł znajdują się na stronie zr.humandoc.pl. Dostęp jest bezpłatny. Ilu ludzi jest w stanie wykarmić Ziemia? W roku 1798, kiedy Thomas R. Malthus opublikował swoją pracę Traktat o prawie ludności, na Ziemi mieszkało poniżej miliarda ludzi. Przez cały XIX wiek liczba mieszkańców Ziemi wzrosła do 1,650 mld. Prawdziwa eksplozja demograficzna nastąpiła jednak w połowie XX wieku, kiedy kolejne miliardy ludzi przybywały w coraz szybszym tempie, zwiększając tę liczbę nawet co kilkanaście lat. Obecnie Ziemia liczy około 7 miliardów 700 milionów ludności, a prognozy demograficzne wskazują, że w 2050 roku wartość ta może przekroczyć 10 miliardów. Naukowcy z Uniwersytetu Sztokholmskiego postawili sobie pytanie, czy zasoby ziemskie umożliwią zaspokojenie potrzeb żywieniowych prognozowanej liczby ludności. Ich wyliczenia wskazują, że przy obecnie utrzymujących się tendencjach żywnościowych, przy przede wszystkim wzroście popularności diet wysokotłuszczowych, bogatych w cukry i mięso, możliwości produkcyjne każdego typu żywności zostaną przekroczone. W niektórych przypadkach zapotrzebowanie na wybrane typy pożywienia będzie ponad dwukrotnie większe od możliwości jej produkcji. Przemysł rolniczy w obecnej postaci w znacząco negatywny sposób wpływa na sytuację klimatyczną Ziemi, a przy utrzymaniu obecnych tendencji efekt ten jeszcze się pogłębi. Jedynymi sposobami na wykarmienie prognozowanej liczby ludności i uniknięcie katastrofy okazują się globalne przestawienie się na dietę roślinną oraz daleko posunięte zmiany technologii produkcji żywnościowej. Przybliżone badanie to pierwsze wyliczenie pokazujące w sposób ilościowy, jak wielkość populacji, produkcja i konsumpcja żywności wpływają na granice zasobów planety.